Chciałbym serdecznie Was zaprosić do Księgi Mojżeszowej pierwszej, czyli do Księgi Rodzaju. A jak mówią nasi starsi bracia wierze, których dzisiaj wspominamy, jak to Przemysław mówił, w związku z dniem judaizmu, Bereshit, Księga Bereshit, od pierwszego słowa hebrajskiego, które znajduje się na początku Księgi Rodzaju, Bereshit bara Elohim. Czyli na początku Bóg stworzył. Tak się zaczyna ta księga i stąd jej nazwa Bereshit. I Żydzi na nią mówią Bereshit, my mówimy na nią Księga Rodzaju lub pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 19. 12 wiersz 19 rozdziału. Nie podam strony, bo to 116 w moim wydaniu. Powiedzieli ci mężowie do Lota. Jak czytacie, jak patrzycie, to może być trochę inaczej. Tak, nie dziwcie się, bo z innego tłumaczenia. Raczej chciałbym, żebyście tak usiedli, zamknęli oczy i posłuchali, bo to jest lepsze niż śledzić i myśleć sobie, o co chodzi. Powiedzieli ci mężczyźni do Lota. Kogo jeszcze tutaj znasz? Zięcia, synów, córki. Kogo tu jeszcze masz? Wszystkich, których masz w tym mieście, wyprowadź z tego miejsca, bo my zniszczymy to miasto. Bo krzyk przed Bogiem stał się tak wielki i Bóg wysłał nas, żeby je zniszczyć. Wyszedł Lot i rozmawiał ze swoimi zięciami, zaręczonymi jego córkami, którzy byli zaręczeni z jego córkami i powiedział, wstańcie, wyjdźcie z tego miejsca, bo Bóg zniszczy to miasto. Ale zięciom jego wydawało się, że żartuje. I gdy wstawał świt, aniołowie ponaglali Lota, mówiąc, wstawaj, weź żonę i swoje dwie córki, które są tutaj, żebyś nie był zgładzony za grzech tego miasta. A on się ociągał. To ci mężczyźni złapali za jego rękę i za rękę jego żony i za ręce obu jego córek i z powodu miłosierdzia Pana nad nimi wyciągnęli ich i postawili poza miastem. A gdy ich wyprowadzili na zewnątrz, jeden powiedział, ratuj swoje życie. Nie spoglądaj za siebie i nie zatrzymuj się nigdzie na równinie. Uciekaj w góry, żebyś nie był zmieciony. Powiedział im Lot, proszę nie, panie mój. Skoro twój sługa znalazł przychylność w twoich oczach i jeszcze większe jest twoje dobro, któreś dla mnie uczynił, że ratujesz moje życie, to ja nie mogę uciekać w góry, żeby nie przylgnęło do mnie jakieś zło i żebym nie umarł. Proszę, to jest miasto. Blisko. Mogę do niego uciec. Jest małe. Ucieknę tam, proszę. A nie jest za małe? I tam przeżyję. I powiedział do niego, miałem wzgląd dla ciebie także w tej sprawie i nie zburzę tego miasta, o którym mówiłeś. Szybko uciekaj tam, bo nie mogę zrobić tego, aż tam nie przyjdziesz. Dlatego nazwał to miasto Coar. A kiedy słońce wzeszło nad ziemią i Lot był już w Coar, Bóg spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia z nieba od Boga. Zniszczył te miasta i całą równinę i wszystkich mieszkańców i rośliny całej tej ziemi. Ale żona Lota obejrzała się do tyłu i stała się słupem soli. A wstał Abraham wcześniej rano i poszedł do miejsca, w którym modlił się przed Bogiem i spojrzał ku Sodomie i ku Gomorze i na całą ziemię tej równiny i zobaczył. Oto dym wznosił się z ziemi jak dym z pieca. Amen. Pobłogosław nas, Ojcze, gdy pochylamy się nad Twoim słowem. Prosząc Ciebie, abyś dał nam światło ducha, bo bez Twojego ducha nic nie zrozumiemy. Będziemy po ludzku tylko myśleć i po ludzku kombinować, a Ty, Panie, wyprostuj nasze myśli, abyśmy myśleli tak, jak Ty chcesz, abyśmy zobaczyli Ciebie takiego, jakim jesteś. Nie takiego, jakim wyobrażają sobie ludzie. Chcemy Ciebie poznawać lepiej. Pobłogosław nas, Ojcze. Amen. To tłumaczenie wydawało mi się trochę ciekawsze. Ono, no, czuć, że tutaj ten, który tłumaczył, to on czuje te klimaty. Jest w ogóle to pytanie, czy Biblię można przetłumaczyć na język inny w taki sposób, żeby w to tłumaczenie nie włożyć naszych interpretacji, naszych wyobrażeń. Jest to bardzo trudne, dlatego starszych jak starszych, ale młodych namawiam z całego serca, aby podjęli ten trud i uczyli się języka hebrajskiego, greki, żeby się po prostu w tych językach czytali, a nie korzystali z tych naszych tłumaczy, bo wtedy to pismo inaczej brzmi. Nie wiem, czy słyszeliście, jak inaczej brzmi, jak potrafi inaczej brzmieć. To nie są tylko takie nasze znane, trochę ostukane regułki. Tutaj jakaś dynamika w tym wszystkim jest. Lot. Chciałem powiedzieć dzisiaj kazanie na inny temat, ale jakoś tak na zdrowie nie. Jakoś tak wyszło, że ostatecznie muszę na temat tego Lota. Tak naprawdę interesuje mnie w tym wypadku tylko to, co się stało z żoną Lota. I ona jest jakby bohaterką tego wydarzenia całego, ale nie chciałem wyrywać tego z kontekstu, a chciałem nam przybliżyć tę historię właśnie w tej szacie. Nie chcę mówić o początkach. Ta księga jest, ten 19 rozdział jest okrutny. Jeśli możemy sobie nie psuć tej niedzieli tym, jak wygląda obrzydliwa grzeszność człowieka, to podarowałem te pierwsze 11 wierszy, bo opis tam zawarty naprawdę nie nadaje się nie tylko na niedzielę, ale na żaden dzień. Choć jest prawdą o tym, jaki jest grzech człowieka. Czytamy o Locie i chcę powiedzieć tak, nie wiem, czy się zgodzicie z takim stwierdzeniem, Lot nie był najbardziej udanym bohaterem wiary. Nie był, nie jest. To nie jest taki typ wiary jak Abraham, jak Mojżesz, jak Dawid. Lot nie zdobył sobie naszego uznania. Lot nie zdobył i nie zdobędzie, ponieważ nie jest takim rodzajem bohatera, który byśmy chcieli jakby naśladować, tak? Gdy poznajemy tę postać bliżej, gdybyśmy się jej przyjrzeli tak dokładniej, oczywiście moglibyśmy zobaczyć pozytywy, bo tak każdy człowiek je ma. I to nie jest prawda, że prawda, gdy się przyglądam komuś, zawsze tylko negatywy widzę. To znaczy coś z moim wzrokiem jest nie tak, ponieważ w nim są pozytywy i to, że ich nie widzę, znaczy po prostu, że coś musi się we mnie zmienić. Coś muszę nastawić, tak? Jeśli nie widzę. A gdy czytamy historię Lota, to tam jest dużo pozytywnych rzeczy, ale gdy jakbyśmy tak powierzchownie ją przejrzeli, tak jak przeglądamy ją często, tak jak ja przeglądam tę historię, tak jak przeglądamy się nieraz znajomym, to bardzo szybko, łatwo oceniamy, szufladkujemy, mówimy, a ten taki, a ten taki, a ten taki. Lot jaki jest? W tym naszym prostym, szufladkowym patrzeniu. Jaki jest Lot? Przede wszystkim jest kłótliwy. Pokłócił się z Abrahamem, pokłócił się o tereny, nie mógł się dogadać z Abrahamem, ze swoim krewnym. I musimy powiedzieć, gdy potem Abraham stanął przed nim jako starszy mężczyzna, miał prawo powiedzieć, ty jesteś młody, to ty sobie idź tam, gdzie jest trudniej, ja już jestem stary, to wiesz, ja tu zostaję. Nie chcę tego komentować, bo mam jeden komentarz na myśli, ale pozwólcie, że nie powiem, bo on się nie nadaje, ale bardzo mi się spodobał kiedyś, już tam dawno temu, kiedy mi się to przytrafiło. Ty jesteś młody, ty idź tam w nowe rzeczy, a my starzy, to my już tutaj zostajemy. Abraham nie był takim człowiekiem. Abraham powiedział do Lota wtedy, może pamiętacie, tak, słuchaj, zróbmy tak, wybieraj, ty wybieraj, nie ja. Jeśli ty pójdziesz w prawo, to ja pójdę w lewo. Ale jeśli ty pójdziesz w lewo, bo uznasz, że tam jest dla ciebie lepiej, to ja ci obiecuję, ja pójdę w prawo. Ty wybieraj. Dziwna postawa na człowieka wierzącego, prawda? Dla człowieka, który nie pyta wcale Pana Boga, niech mi powie, Panie Boże, powiedz mi, dokąd ja mam iść, bo to przecież ty mnie prowadzisz. Tylko człowieka, który mówi, słuchaj, bez względu na to, jak ty zdecydujesz, ja to uszanuję. Zobaczcie, gdy myślimy o Abrahamie, to myślimy o człowieku, któremu Bóg powiedział, idź do miejsca, który ci wskaże. Do ziemi, którą ci wskaże. I Bóg nie powiedział mu dokładnie do jakiej, prawda? A Abraham mógł powiedzieć do Lota zdanie, które mówi tak: jeśli ty pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo. I nie widział w tym sprzeczności, prawda? Niektórzy wierzący, nieraz nam się wszystkim wydaje, że my to musimy o wszystko Pana Boga pytać. Musi zapytać, czy możesz, czy nie możesz, możesz wstać, nie możesz wstać. Nie chcę tego banalizować. Ale nieraz tak bywa. Tymczasem Abraham pokazuje nam swoją wierzącość, swoje zaufanie również wtedy, gdy akceptuje wybory swojego bliźniego. W tym jest także jakby jego wybór. Abrahama wybór. Abrahama decyzja, tak? On jest gotów akceptować ten wybór swojego bliźniego. I nie widzi w tym czegoś, co może zagrozić autonomicznym dziełom Boga. I przez to, przez tę wolę Lota, Bóg będzie jakby zamknięty i nie będzie mógł udziałać, prawda? Nic z tego. Widzimy coś cudownego. Widzimy, że ta wolność, jaką Abraham daje Lotowi, jest objawem jego mądrości, tak? Bo cóż, Lot wybiera sobie to, co wydaje mu się piękniejsze. Co mu się wydaje piękniejsze? Doliny. Lot wybiera doliny. Takie piękne, żyzne, cudowne doliny wokół morza, które wydaje się kwitnąć i prosperować i zawsze będzie tam pięknie. Jak się na to spojrzał, to pomyślał sobie, to jest ta ziemia. Nie myślał sobie, a dam ją Abrahamowi, prawda? To jest troszkę tak jak z człowiekiem, który, pamiętacie, może kiedyś wspominałem ten fakt, został zaproszony na obiad i zasiedli za stołem z jakimś człowiekiem i były dwa kotlety. Jeden wielki, taki, a drugi malutki. I on tak usiadł do tego stołu, no i ciabaza ten wielki i położył sobie na talerz. I ktoś, ten kolega jego, tak się popatrzył na niego, wziął sobie ten mały, tak zaczyna żuć, jak Grażynka dzisiaj mówiła, żuje i tak czuje, że to żuje i żuje i wreszcie mówi tak, jak mogłeś tak zrobić? Jak mogłeś tak zrobić, że sobie wziąłeś ten duży, a mi dałeś ten mały? No w ogóle to się nie w głowie nie mieści. On mówi, ale co jest w tym niesprawiedliwego? On mówi tak, no bo jak ja bym wybierał, to ja bym sobie wziął ten mały, a tobie dał duży. On mówi, no to tak właśnie masz. Tak właśnie masz. Jak ja bym wybierał. Chcę zwrócić waszą uwagę, że Lot sobie wybrał to, co było piękniejsze, to, co lepsze, to, co wydawało mu się naprawdę cudowne. Piękną dolinę. I nie pomyślał sobie, a może Abrahamie, a może ty byś wolał w dolinę, tak? Ty jesteś już stary, ja jestem młody, ja jeszcze sobie po górach pobiegam. Ale w nim nie ma w ogóle żadnego takiej refleksji, nie? Taki facet trochę tępy. Trochę tępy taki, wiecie, cwany. Taki sprytny w jego oczach. No, jak nie próbuje znaleźć rozwiązania lepszego, szuka dla siebie najłatwiejszej drogi. Jest trochę leniwy, trochę wygodny, tak? Nie potrafi zapanować nad swoimi domownikami, bo tam też to jest. I zobaczcie, w obliczu Abrahama, tej postaci fundamentalnej, takiego filaru wiary, to on jest taki malutki, taki płot, może taki drewniany płotek, co to nie przypomina filaru, nie, to taki tylko tak stoi sobie. Tak. I chcę powiedzieć tak, no możemy powiedzieć tak, trochę chytry, trochę przebiegły, nade wszystko wygodny, zapewne leniwy, wybiera inny styl życia. Abraham jest tym, który jest nomadą, wędruje. Bóg mu mówi, on idzie i wędruje. Nie osiąga jeszcze tutaj za życia tego celu, nie staje się panem tej ziemi. Bóg mu tylko wkładzie obietnicę. A Lot jest człowiekiem, który lubi wygodę. A wygodę lubią ci miastowi. Miastowi są wygodni, nie? My tu na wsi, we Fromborku, my tu na wsi, w Milewie, my tu ludzie prości. Wiemy, jak krowa żre trawę i nie trzeba nas uczyć o czterech żołądkach, prawda? Bo doskonale wszyscy wiemy, jak wygląda krowa. Mhm. Chcę powiedzieć tak, rzeczywiście, a czym się różni taki miastowy od takiego nomady? No miastowy, jak Lot, to wiecie, wygody. No musimy powiedzieć, my też mamy taką tendencję, tak? Nie przypominamy już naszych dziadów, pradziadów, którzy do bitwy, prawda, na gołej ziemi, bez żadnej pościeli, prawda, przygotowani, rano wstawali, szli. U nas muszą być piernaty, poduszki, bo inaczej człowiek się nie wyśpi, wstanie, wszystko go boli, tak? W ogóle i tak dalej. Lot jest człowiekiem wygodnym. Nie będzie dla nas nigdy bohaterem wiary. A jednak kim jest? Bohaterem wiary. Jakim cudem Lot może być bohaterem wiary? tym, o którym mówiła siostra Grażynka. Mianowicie przez wiarę. Lot, mimo że jest taki, jak go tutaj przedstawiliśmy, a więc leniwy, kłótliwy, przebiegły, wygodny i w ogóle prawdopodobnie jeszcze ma szereg innych wad, ma też jedną niebagatelną zaletę. Mianowicie jest gościnny, jest ofiarny. Gdy dwoje mężczyzn, jak im się wydawało, tym z Sodomy, przyszło do miasta, to Lot był inny od pozostałych. Powiedział: panowie bracia, znam te towarzystwo, wiecie, tu nie będziecie bezpieczni. Nie zostaniecie na noc na placu, nie zostawię was tutaj. Zapraszam do siebie. I tam mu zrobił wielką ucztę. Jest napisane, wielką ucztę mu zrobił. Abraham, pamiętacie, jak zrobił wielką ucztę, to co było? Koźle. Słuchajcie, tam poszedł, pobił zaraz jakieś koźle, przygotował mąki, efy, narobił i tak dalej. Czytaliście to, pamiętacie? Abraham był taki gościnny. Jak czytamy u Lota, to jego gościnność to dokładnie przygotował dla nich macę. To znaczy mąka z wodą i taką ucztę. Bo ci wiecie, to jest miasto. Tu trzeba oszczędzać. Słone paluszki. To nie jest to samo, co pracował w Niemczech. To nie jest to samo, co ten Abraham, który jest ubogi w porównaniu z miastem, bo co to, ma tam trochę tych ludzi wokół siebie, trochę tam tej trzody, ale jak widzi gości, których nie zna, nie? To nie są jego, on nie wie, że to są aniołowie, prawda? On po prostu widzi ludzi, o których mówi: panowie, przyjdźcie, usiądźcie ze mną, tutaj jest dąb, jest cień, pod tym cieniem usiądźcie, coś wam przygotuję, zaraz leć, pobij koźle, prawda, przygotuj mleka, nagotuj chleba, takiego, wiesz. A my sobie porozmawiamy. To jest Abraham. A Lot macę im przygotował i jest napisane, zrobił im tę macę i w ten sposób wyprawił im ucztę, jest napisane. Wiecie, taką właśnie miejską ze słonych paluszek ucztę. Po prostu ja pamiętam, kiedy słyszałem o takim weselu, prawda? Przyszli ludzie i tak paluszki słone i coś tam i wszyscy potem tygodniami opowiadali, jaka to była wspaniała uczta. Nie będziemy kontynuować, bo nam też żal naszego umiłowanego Mewesa. Chcę powiedzieć tak, historia pokazuje jednak go w tej perspektywie pozytywnej, bo choć był z Knera i w stosunku do Abrahama to mu daleko, prawda, to jednak był wyczulony i kiedy widział gości wędrujących po mieście, nie mających ze sobą co zrobić, a znał swoich sąsiadów i wiedział, do czego są zdolni, to po prostu otworzył przed nimi swoje serce więcej, tak? Bo serce można otworzyć. Powiedzieć: współczuję ci, bracie, naprawdę zostań z Bogiem, to na razie, nie? Otworzył przed nimi drzwi i powiedział: musicie tu zamieszkać. On mówił: nie, my tak na placu. A on mówi: nie, po polsku. On tak, wiecie, gościnność tak po polsku, po ukraińsku, po naszemu, po słowiańsku, zupełnie nie miastowa, zupełnie nie ta Europy Zachodniej. Mówi: chodźcie, panowie bracia, ja wiem, że tam bezpiecznie nie jest. I tam rzeczywiście bezpiecznie nie było, o czym nie będziemy czytać dzisiaj, bo już mówiłem, że nie powiemy o tym, ale ta jego gościnność była nawet zaskakująca, możemy mieć do niego pretensje, ale zwróćcie uwagę, siostry, bracia, nie będziemy tego wątku rozważać, bo to jest te pierwsze 11 wierszy, których nie chciałem rozważać, ale jego gościnność jest naprawdę przejmująca. I co właściwie się dzieje? Otóż Lot nie tylko jest gościnny, nie tylko jest gotów narazić na szwank swoją osobę, nie tylko jest narazić na szwank osobę swoich córek. Lot robi coś jeszcze, a mianowicie Lot mówi tak: wierzę w to, co mówicie. Oni powiedzieli prostą rzecz. Bóg się napatrzył na to wszystko i postanowił zesłać sąd, gniew, ogień. I on im uwierzył. To byli dwaj mężowie, jak napisane. Dopiero potem zaczyna ta historia mówić o nich jak o aniołach. On widział dwóch mężów, którzy mu powiedzieli, że to miasto zostanie zniszczone. Trzeba mieć wiarę, żeby uwierzyć dwóm obcym przybyszom, a nie ludziom żyjącym w mieście, którzy dobrze się bawią, żyją jakby nigdy nic i gdy słyszą historię o tym, że Bóg zniszczy miasto, to mówią: słuchaj, chyba cię pogięło, tak? Coś z tobą jest nie tak, zupełnie jesteś, zobacz jak tu jest fajnie, zobacz wszyscy tak żyją, zobacz wszyscy tak robią, zobacz wszystko tak się kręci od pokoleń, a co ty chcesz zmieniać prawa, bo tak mu powiedzieli, co ty chcesz zmieniać prawa, nasze zwyczaje, ty obcy, zawsze zostaje obcy, prawda? Więc chcemy powiedzieć tak. Lot ma dwa plusy u nas. Pierwszy plus, możesz być sknerą, leniwy i generalnie taki, że taki cwany, ale pamiętaj o jednej rzeczy. Gościnność i berales. Jak mówią tutaj za zachodnią granicą. Ponad wszystko gościnność. Nie zostawiaj człowieka, który znajduje się w tarapatach, o którym wiesz, że jest w trudnej sytuacji, mówiąc do niego wszystkiego najlepszego, niech ci Bóg błogosławi i odwracając się i odchodząc. Bo w ten sposób możesz mieć jakby do końca życia wyrzuty sumienia, jeśli mu się coś przytrafi. Zapytaj się. Możesz powiedzieć tak, no wiesz, to są trudne czasy, dzisiaj żyjemy sobie spokojnie, zupełnie inaczej, ale czy nie spotykamy ciągle ludzi, do których możemy jakby, których możemy wysłuchać, których możemy przyjąć, których możemy jakby usłyszeć, a nie tak po prostu obrócić się, coś, jakiś chrześcijański slogan na do widzenia rzucić, żeby ładnie było. Wiecie, siostry, bracia, ten zbór, jak każdy inny zbór, ale ten też, jest poligonem doświadczalnym naszej miłości. To jest poligon doświadczalny. Idąc w niedzielę do kościoła, możesz myśleć sobie, idziesz, żeby ładnie wyglądać, idziesz, żeby się pomodlić, idziesz, żeby pośpiewać, idziesz, żeby posłuchać kazania, ale możesz pomyśleć sobie, idę na poligon, tak? Idę na poligon. Tu będę musiał znosić, tu będę musiał się czołgać, tu będę musiał ładnie musztrować, maszerować i robić takie rzeczy, które normalnie człowiek nie robi, bo w domu nie musi. Kościół, wspólnota, ale także niedzielne nabożeństwo jest rodzajem takiego poligonu, w którym musimy się troszkę, bym powiedział, wprawiać. Nie wszystko nam się podoba, nie wszystko jest w porządku, nie wszystko jest takie, jakbyśmy chcieli. Każdy poligon ma swoje plusy, minusy, tak? Każdy jest inny, ten jest taki. Chcę więc, siostry i bracia, powiedzieć, zbór jest takim poligonem doświadczalnym naszej miłości. I to jest pierwsza i podstawowa rzecz. Bądźmy więc gościnni, bo tutaj się tego możemy uczyć. Wszyscy wiemy, jak bardzo bolesne jest nasze doświadczenie, gdy idziemy gdzieś do jakiegoś zboru i gdy nikt nami się nie zajmie, nikt się nie zatroszczy, nikt się nie zapyta. Wszyscy myślą sobie, jest pastor, niech pastor to zrobi, prawda, to jest jego obowiązek, a wiemy dokładnie, że tak nie jest, tak? Wiemy dokładnie, że tak nie jest, że jeśli ty tego nie zrobisz, jeżeli ty nie wyjdziesz do przodu, do takiego człowieka, to może nikt do niego nie wyjdzie i będzie miał takie poczucie, że jest zostawionym. Kiedyś się czułeś tak, prawda? Znasz to uczucie i wiesz, jakie to jest nieprzyjemne uczucie, gdy cię wszyscy zlekceważyli i gdy nie wiedziałeś, co ze sobą zrobić w towarzystwie, które jest chrześcijańskie. I tutaj ta gościnność jest na pierwszym miejscu. Idźmy dalej. Drugim wątkiem jest zaufanie. Zaufanie w to, że chociaż ten świat wygląda, jakby miał stać tak 1000 lat następnych, jakby tak zawsze będzie, jest grzech, jest, co się czepiasz, tak? Jest dobra zabawa. Jest cywilizacja, jest kultura. My musimy to powiedzieć wyraźnie, siostry i bracia. Również dlatego, że z tego powodu, że macie pastora historyka, macie ten minus, macie pastora historyka, to musi wam to też powiedzieć, ale to, co wiecie. Każda kultura upadła. Każda cywilizacja upadła. Ta, która jest, upadnie. Ponieważ takie są prawa historii. I nawet jeśli tylko historii wierzysz, a nie Biblii, nie Słowu, to wiesz, że ta kultura, której żyjesz, nie jest wieczna. Tak jak żadna inna przed nami kultura. Że ta cywilizacja, w której jesteś, nie jest wieczna i ona też ma swój początek, miała swój początek i będzie miała koniec. I czym my się różnimy, czy mamy się różnić od innych ludzi? Po prostu zwyczajnie tym, żeby wierzyć, zaufać. Zaufać Bogu, który mówi, że cywilizacja, która oparta jest na grzechu, kultura, która jest oparta na grzechu, ona się kończy. Uwierz każdemu, kto to ci powie. Uwierz każdemu, kto będzie ci mówił, cywilizacja, której fundamentem nie jest Bóg. Cywilizacja, w której rozmnaża się grzech ponad miarę. Taka cywilizacja nie przetrwa, choćby wszyscy mówili, że taka jest najfajniejsza. Choćby wszyscy mówili, że w takiej się najlepiej żyje i że właściwie nic nie ma lepszego niż taka cywilizacja, gdzie człowiek może robić, co chce. Prawda? 10% ludzi na Ziemi może robić, co chce. Mniej lub bardziej. 90% pozostałych ludzi musi robić tylko to, co jest w stanie zrobić, żeby zdobyć odrobinę chleba, tak? Czy odrobinę wody. 90%. A 10% się wydaje, że właśnie tak jest, jak ma być. Właśnie tak ma być. Jeżeli tak myślisz, jeżeli sobie ludzie w ten sposób kombinują i rozumieją, że taki świat jest fajny, to chcemy dzisiaj powiedzieć, ten świat zostanie zniszczony. I to nie dlatego, że ktoś tam mówił, Biblia mówiła, Pan Bóg mówił, że to jest efektem logiki. Świat, gdzie jest tak dużo niesprawiedliwości. Świat, gdzie jedni mają wszystko i więcej, a drudzy nie mogą zdobyć tyle wody, co potrzeba do życia, taki świat nie może przetrwać, siostry, bracia. I to właśnie powiedzieli aniołowie. To miasto nie może przetrwać, ponieważ ono swój fundament oparło na wszelkiego rodzaju złu, tak? I dzisiaj chcemy powiedzieć tak. To, co czytamy w tych 11 pierwszych wierszach Księgi Mojżeszowej, pierwszej, 19 rozdziału, to jest to, co charakteryzuje nasz świat, tak? Te grzechy, które tam były, które są tam opisane z taką brutalnością naturalistyczną, są obecne wśród nas. W tym sensie żyjemy w świecie, który jest dokładnie taki sam. I w związku z tym bierzemy z tego świata lekcję, którą nam zostawia Chrystus, mówiąc: przypatrzcie się żonie Lota. Chrystus tak powiedział w 19 rozdziale Ewangelii Łukasza. Przypatrzcie się żonie Lota, ponieważ historia ma to do siebie, że oprócz tego, że nikogo niczego nie nauczyła, to lubi się powtarzać. Ta historia powtórzyła się w życiu tak wielu ludzi. I dzisiaj chcemy to powiedzieć wyraźnie, że to, co charakteryzuje Lota, to i jego gościnność jest jednak inny od tych ludzi z tego świata, dla których inny człowiek jest po prostu przestrzenią rozrywki. Jest tylko o tyle potrzebny, o ile przynosi mi rozrywkę, tak? Tak widzieli to Sodomianie, tak widzieli to mieszkańcy Gomory. Lot jest inny. Potrafi jednak dostrzec w drugim człowieku człowieka i stanąć za nim murem, nawet jeśli to narazi go na szwank. Nawet jeżeli narazi to go na utratę dobrego imienia. A po drugie, uwierzył w wieść, że ta cywilizacja nie przetrwa. Taka kultura, w której jest tyle niesprawiedliwości, nie ma szans. Jeżeli Bóg jest na niebie, to On nie pozwoli. Prędzej czy później On się o to upomni. Czemu się jeszcze nie upomniał, nie wiem. Ale wiem, że się upomni. Jeżeli ktoś przyjdzie do ciebie, aby ci powiedzieć: słuchaj, twoje życie musi ulegać zmianie, ponieważ ten świat, on tak nie przetrwa, to nie musisz myśleć sobie, że coś z nim jest nie tak. Takie było słowo. My dzisiaj wszyscy dobrze rozumiemy. Lot poszedł z tymi dwoma aniołami, tymi dwoma mężami i na Sodomę i Gomorę spadł ogień z nieba. Ale w czasach, kiedy to się działo, nikt nie słyszał o Sodomie i Gomorze, która jest synonimem grzechu i na którą spadnie ogień z nieba. Tak? Nikt o tym nie słyszał. Tak jak nikt nie słyszał i nie rozumiał, jak budować arkę na pustyni, tak? Wśród suszy. To są ludzie, którzy wierzą. To są ludzie, którzy ufają Bogu. Zanim się wydarzy, zaufać. Zanim spadnie ogień z nieba, zanim poznam do końca tę historię, uwierzyć dwóm ludziom w stosunku do całego miasta. Co to jest? Że takie miasto nie przetrwa, że taka kultura nie przetrwa, że taka cywilizacja musi się zawalić. I nie chciałbym, żeby ktoś odebrał to, jakbym kogoś chciał straszyć, czy siebie straszyć. Bo ta historia nie mówi o tym. Ta historia mówi o zbawieniu. Ta historia mówi o zbawieniu. I chcemy też na to jakby temu się przyglądać nieustannie, ponieważ ta historia jest historią ratunku. I ten ratunek jest zaskakujący. Chcę zwrócić waszą uwagę, siostry i bracia, że bardzo często, a mówiliśmy o tym w czwartek, bardzo często możemy popadać w taką skrajność takiego płytkiego, tak? Chrześcijaństwa płytkiego, takiego chrześcijaństwa płytkiego, które polega tylko na tym, że mówimy o miłości Bożej, o miłości Bożej, o miłości Bożej i o niczym więcej. Pan Bóg jest tylko łaskawy i tylko łaskawy. Chcemy powiedzieć tak, nie ma łaski, jeżeli nie ma od czego być łaskawy, a tym, od czego jest łaskawy, to jest i konsekwencja grzechu, i piekło, i śmierć. I to musi być powiedziane. Obok tego, że Bóg jest łaskawy i miłosierny, Kościół od początku mówi, Bóg jest także sprawiedliwy. Jest także surowym sędzią. Jest także tym, który nakaże nam zdać sprawę. Żyjemy dzisiaj w czasach panowania demokracji. W demokracji jest tak, że ja mogę sobie wybrać kandydata, który mi bardziej pasuje, tak? Może mi nawciskać różny głupot, znamy to, wszyscy się dajemy oszukiwać. Nawciskać różne głupot, powiedzieć, jak ja zostanę prezydentem, jak ja zostanę posłem, jak ja zostanę senatorem, jak zostanę kimś takim wybranym, to mogę ci zagwarantować, wiecie. Znamy, nieraz robią sobie ludzie z tego żarty. Wiemy, że ludzie mogą obiecać ci wszystko. A ty wybierz sobie takiego, który najbardziej ci się podoba, albo taki, który najwięcej ci obiecuje. Jeśli jesteś głupi, jeśli jestem głupi, to właśnie wybiorę sobie takiego, który ładnie wygląda i który obiecuje złote góry. To oczywiście robię sobie żarty z demokracji, bo wiem, że nikt sensowny nie może zmienić niczego sam w pojedynkę, a na pewno nie może dać mi złotych gór. Jeśli mi to obiecuje, to po prostu jest to kiełbasa wybocza. Żyjemy w świecie demokracji. W świecie, gdzie człowiek sobie wybiera. Wybiera sobie, kogo chce, żeby nim rządził. Dlatego, że dzisiaj wybiorę sobie tego, a za 4 lata wybiorę sobie innego, prawda? Nie spodoba mi się ten, będzie źle mówił, będzie miał zły krawat, będzie źle wyglądał. Wybiorę sobie nowego. Pana prezydenta, pana ministra, pana premiera, panów i panie z parlamentu, wybiorę sobie innych. Nie tak jest z Bogiem. Zupełnie nie tak. Możesz mieć poczucie, że ty go wybierasz. Że wybrałeś go. Że wybrałeś go. Choć jest to tylko twoje poczucie, bo tak naprawdę to nie ty jego wybrałeś, tylko on ciebie wybrał. Ale wiedz, że on nie jest takim Bogiem, ani takim Panem, do jakiego jesteśmy tutaj przyzwyczajeni. Nie jest kadencyjny i nie jest z naszej woli ustanowiony. I nie jest taki, jakiego my byśmy chcieli mieć. Tylko taki, jaki jest. Ja wiem, że mówienie o takim Bogu w świecie demokracji powoduje, że ludzie mówią, a to ja nie chcę takiego. Wolę sobie wybierać tego, tamtego, owego, takiego, co mi się podoba. A właściwie Pan Bóg to jest despotą, tyranem i kimś okrutnym, skoro ma prawo sądzenia. A my chcemy powiedzieć tak, On nas stworzył i On ma do nas prawo. Jesteśmy Jego własnością. A jeżeli się buntujemy i mówimy, a nie, to chcemy tylko powiedzieć tak, zachowujemy się jak jakieś skończone głupki. Bo nic więcej nam nie pozostaje, jak to, żeby uznać, że ten, który nas stworzył, ma do nas prawo. A jeżeli ktoś nam powie, a on nie ma do ciebie prawa, to chce powiedzieć tak, ten jest oszustem, złodziejem, kłamcą i chce nam wmawiać, że Bóg nie ma do nas prawa. A jeśli Bóg nie ma do nas prawa, to kto ma do nas prawo? No to tylko chyba diabeł, albo tylko, nie wiem, sam dla siebie mam prawo. Ale musimy powiedzieć, jako chrześcijanie, wyznajemy to i głosimy i opowiadamy, że Bóg jest tym, który jest Panem. Nie ja go będę wybierał, nie na kadencję, nie na ten czas, nie dlatego, że mi się podoba, nie dlatego, że mi obiecuje, ale dlatego, że on to wszystko stworzył i to wszystko jest jego. Koniec i kropka. Natomiast chcemy też powiedzieć, że mówienie o tym jest bardzo nieprzyjemne. W świecie demokracji jest bardzo nieprzyjemne mówienie o tym, że Bóg ma jakieś prawa, że Bóg może od ciebie czegoś wymagać, że Bóg od ciebie może czegoś żądać. Tego w świecie demokracji nie można słuchać. W świecie demokracji przedstawia się Boga w związku z tym jako okrutnika. Tak jakby ci panowie z Brukseli, z rządów tych czy tamtych nie byli okrutnikami. Prawda? Ja wolę tego, który sam siebie ofiarował za nas i oddał swoje życie, bo mogę mu ufać, że on nie chce mnie przekręcić, nie chce zrobić mi krzywdy, ponieważ on sam umarł i powiedział, to jest mój dowód na to, że ciebie kocham i nie chcę ciebie w nic wkręcić, niż ludzi, którzy mogą naobiecywać złote góry i niestworzone rzeczy i którzy mówią przy okazji, że Bóg jest okrutnikiem, tyranem i tak dalej. Jeśli byłby okrutnikiem i tyranem, to by nas tu nie było, siostry, bracia, bo by już nas wszystkich okrutnie i tyrańsko potraktował. Bóg nie jest okrutnikiem i tyranem, dlatego że On oddał swojego Syna. Nie po to, żeby nas pozabijał, tylko po to, żeby nad nami się zmiłował. Ale zwrócenie, gdy patrzę się na ten tekst i gdy myślę o tym, co się stało z Sodomą i Gomorą, to oczywiście mogę przyjąć taką klasyczną postać. No Bóg patrzył się na to wszystko, napatrzył się, napatrzył i wreszcie Rzym zesłał ogień z nieba i pochłonął wszystkich. Ale mogę się popatrzeć na to również z innej perspektywy. Życie na kredyt. Wszyscy wiemy, co to jest. Życie na kredyt. Dzisiaj fajnie się żyje, prawda? Dzisiaj się żyje ekstra. Mogę sobie pożyczać, kupować i żyć jak wszyscy. Tylko, że prędzej czy później będę musiał to spłacić. Sodoma i te miasta Pentapolis, które były wokół, między innymi Gomora, to ludzie żyjący na kredyt. Żyjący na kredyt w taki sposób, że wykorzystywali to wszystko, co wokół nich. Wykorzystywali ludzi. A jeśli ludzi wykorzystujesz, to wszystko już wykorzystujesz. Tak? To już jesteś gotowy wykorzystać każde stworzenie, każdą rzecz do końca. I chcę powiedzieć tak. Zwrócenie się ku fałszywym bogom, co było udziałem tych mieszkańców, stworzyło fałszywe wyobrażenie ich samych, a to z kolei stworzyło pustynię i proch Sodomy i siarkę Gomory. To wybory ludzi. To nasze wybory. To wybory społeczeństw, które mówią, my możemy sobie wybrać takiego władcę, jakiego chcemy. Bóg nie będzie nad nami panował. Prowadzą do destrukcji. Ktoś mógł powiedzieć, czemu Bóg zesłał ten ogień z nieba? Ja chcę powiedzieć tak, czemu człowiek doprowadził do tego, że to nieszczęście, jakim jest pustynia, siarka i ogień, musi się stać? Bo to wybór grzechu jest powodem. I my dzisiaj chcemy to wyraźnie powiedzieć, siostry i bracia. Gniew Boga, który nie jest modny, ale o którym musimy mówić, jest gniewem nie nad człowiekiem, nad grzechem. I tego nie identyfikujemy. Nad grzechem. Ale jednocześnie on jest dlatego tak wielki, ponieważ ten grzech czyni z bogatej doliny, pełnej zieleni i rajskiego kwiatu, jak opisuje to, możemy czytać tekst Księgi Rodzaju, czyni z niej pustynię i miejsce siarki. Co spowodowało, że to, ta ziemia stała się pustynią i miejscem siarki? Chcę zapytać inaczej. Co będzie, siostry, bracia, gdy zostaną wycięte wszystkie lasy Amazonki? Co będzie? Co będzie z nami, prawda? Czy potem powiemy także, że Bóg zesłał na nas to wszystko? Czy jeśli wykorzystujemy wszystko do końca, na wszystkie złoża bez żadnego zastanowienia się, i wodę pitną, i zieleń, i trawy, i drzewa, i wszystko, co stworzył Bóg, i jeśli to wykorzystujemy do końca, a potem zniszczymy, to do kogo będziemy mieli pretensje? Ja wam powiem. Będą, nie my, mieli pretensje do Boga. Gdzie był Bóg? To samo stało się może i tutaj. Bo jedno wiemy o Bogu i jedno głosimy. Chociaż jest Panem i sędzią, to nie jest okrutny. Nie jest okrutny. Ani nie sądzi niesprawiedliwie. Na nikogo nie wydaje wyroku i nikogo nie doprowadza do śmierci, jeżeli nie jest o tym, to dla niego i dla jego zbawienia potrzebne. Na nikogo nie wydaje wyroku, jeżeli to dla jego zbawienia nie jest potrzebne. Nie wszystko rozumiemy, nie wszystko jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, ale chcemy powiedzieć, gniew Boga nie jest tym, czym jest gniew człowieka. Nasz gniew prowadzi do zła. Nie zawsze. Rodzic na przykład, gdy widzi, jak się dziecko źle zachowuje, wpada w gniew, to nie jest gniew, który jest nieuzasadniony, tak? Bo dziecko nieraz potrzebuje bardzo jasnego komunikatu z naszej strony, że tak nie może robić. Nie takiego, wiecie, wyważonego, słuchaj, może synku, musimy porozmawiać, a co ty będziesz mi mówić, tak? Ale wiesz, dla twojego dobra, nie będę cię słuchał. Nie, nieraz trzeba po prostu uderzyć pięścią w stół, powiedzieć, słuchajcie, dzieciaczki, wy jesteście dzieciaczki, ja jestem ojciec, tak? Wy jesteście dzieciaczki, ja jestem matką. I nie możemy tych rzeczy poprzestawiać. I nieraz ten gniew i w nas jest słuszny, ale musimy powiedzieć tak, w Bogu, jeżeli jest gniew, to tam nie ma zła. U nas, jak jest gniew, jest zło. Nie zawsze, ale bardzo często. Złe słowo, zły czyn. Jak się pojawia gniew, jak rozpala nasze emocje, to nieraz potrafimy powiedzieć więcej, niż byśmy chcieli. Nieraz potrafimy powiedzieć najgorsze rzeczy, które nigdy nie będą cofnięte i które, jak powiedziała Grażynka, będą w nas ciągle gdzieś brzmiały, a może będziemy się chcieli nimi posiłkować z jakichś powodów. Chcemy powiedzieć, i to tak, żebyśmy to usłyszeli, w Bogu, gdy wpada w gniew, nie ma zła, chociaż jest gniew. Jest gniew. Bo nie można nie reagować, tak? Nie można nie reagować, gdy dochodzi do pewnych sytuacji krańcowych. Trzeba ostrzegać. Nieraz, gdy ludzie nie słyszą, trzeba im huknąć po prostu tak przed oczami, żeby zobaczyli, że zaraz coś się musi zmienić. To, co też słyszeliśmy dzisiaj. Zbawienie Lota jest niesamowite i szalenie mi się podoba, siostry, bracia. Zbawienie Lota jest zbawieniem człowieka jakby wbrew niemu. Bóg mówi przez tych aniołów: wyjdź, zostaw. Idzie jutrzenka, wstaje Wenus, za chwilkę wzejdzie słońce. Musisz zwiewać, ponieważ jak zostaniesz, a słońce wzejdzie, ja mam rozkaz, ma spaść ogień z nieba, ma to wszystko pochłonąć. Jak zostaniesz, to ciebie to wszystko pochłoni. Dlatego mówię ci, wstawaj i idź. Wstawaj i ruszaj się i tam nie zostawiaj ani chwili w tym mieście. I czytamy, że ciągle jest z tym pewien problem. Bo Lot ciągle mówi, jeszcze nie. Nie wiem, co on robił. Rabini mówią, zbierał wszystkie te perły, te wszystkie złoto, próbował to zapakować, walizki, nie szło, za dużo tego było, wiecie. Jeszcze mówi, jeszcze trochę. Może tak. A może coś innego. Próbował wyjaśnić to jeszcze jakimś innym. Poszedł do swoich przyszłych zięciów, prawda? Żeby im powiedzieć, słuchajcie, chodźcie, przekonywać ich. Oni mówią, ty stary, zgłupiałeś, tak? Jakichś dwóch facetów słuchałeś, którzy ci powiedzieli, że to wszystko spadnie tutaj, jakiś ogień, dałeś syna wkręcać, ty idź spokojnie, dziadek, do domku, ty się spokojnie, dziadek, wyśpi, prawda, a jutro zobaczysz, wszystko będzie pięknie. On zobaczył, oni już nie. Może to był ten powód, a może jeszcze inny. W każdym razie, jaki, nie wiem, wiemy, że aniołowie w pewnym momencie stracili cierpliwość. I to, co jest najpiękniejsze w tym tekście. Wzięli ich za ręce i ich na siłę wyciągnęli z tego miasta. To jest niesamowite. Mówimy zawsze i podkreślamy, że Bóg nie działa na siłę wbrew nam, tak? Nawet nieraz nie chce wejść do nas, żeby coś zmienić na siłę w nas. Znaczy, żeby... Ja nieraz mu mówię, Panie, wejdź na siłę do mnie i zrób ze mną porządek, bo ja nieraz głupi jestem i nieraz mi się wydaje, że ja już rozumiem, a ja nie rozumiem. Ty rozumiesz, wejdź, a on ciągle stoi jak dżentelmen pod drzwiami i puka. Mówię, już nie pukaj, u siebie jesteś. Byś już przestał pukać, wszedłbyś i już byś zawsze, a on jednak szanuje tę moją wolność. Bo jest jeszcze lepszy od Abrahama, który powiedział, jak ty w prawo, to ja w lewo. Ja zawsze zrobię tak, żebyś ty był świadomy, że ja szanuję twoją wolność. Ale dziękuję Bogu za to, że on w tym nie jest taki dogmatyczny, tak? Że to nie jest tak, że on tak zawsze będzie stał i grzecznie czekał. Jak widzi, że tutaj się rzeczy dzieją naprawdę takie dynamiczne, a facet ciągle się nie może zdecydować, zbawić się, wierzyć, nie wierzyć, wiecie... Więc go wziął za rękę, tak? Za habity i wyciągał jego żonę, jego córki i go ciągnie. Wyciągnął go stamtąd, za ręce ich wyciągnął. I to jest przepiękne. Bogu niech będą dzięki za to, bo to jest właśnie dowód na to, że nasz Bóg nie jest obojętny na zło, ale też jest łaskawy. Tam można przeczytać takie coś takiego pięknego, coś takiego, co mi się podoba. Ze względu na Abrahama okazuje ci łaskę. Ja wiem, że ty nie jesteś złym człowiekiem, ale w tobie też nie ma jakiegoś takiego dynamizmu, wiary. Ciągle się wahasz, ciągle masz wątpliwości. Niby już wybrałeś, a ciągle myślisz. Niby już powiedziałeś, już będzie koniec świata, a ciągle myślisz, ale jednak jeszcze tutaj sobie posiedzimy, prawda? Bo wiara wymaga tego, żebyś zostawił to wszystko i poszedł. Ale na to stać Abrahama, a nie Lota. Ale Bóg mówi, ze względu na Abrahama okaże ci łaskę. I chcę powiedzieć tak, ze względu na Jezusa Chrystusa zechcę okazać ci łaskę. Normalnie bym ci już nie okazał, bo nie jestem inny niż tamci ludzie. Ale ze względu na Jezusa Chrystusa okazuję ci swoją łaskę. I biorę cię za ręce i wyciągam z tego świata. I to jest przepiękne, siostry, bracia. Że Bóg mnie samego wyciąga z tego świata. Wbrew mnie. Ta historia byłaby piękna i pięknie się kończyła, ale dlatego, że Lot jest jaki jest, to ona się nie może pięknie kończyć. Bo Bóg mu mówi, uciekaj w góry, tam gdzie Abraham. Uciekaj tam, daleko od tej kultury, od tej cywilizacji. Idź tam, gdzie jest twój kuzyn, krewny. Idź tam, do Abrahama, tam w góry. Tam, gdzie jest życie, tam, gdzie jest Bóg. Idź w góry, tak mówi ten tekst. Idź w góry. A Lot mówi, za pozwoleniem, Panie mój, ile razy to słyszymy w Biblii. Za pozwoleniem, Panie mój, a mógłbym do miasta, do małego miasteczka, pozwól. Najmniejszego takiego, tylko byle było miasto. Byle nie góry, bo góry to wiesz. Ja tam umrę w górach. Ja to znam, ja to rozumiem. Locie, jak ja to rozumiem. Pojechałem, jak ostatnim razem pojechałem w góry, zawsze je kochałem. Chodziłem, kochałem chodzić po górach. Ostatnim razem, jak przeszedłem z Łysej Polany na Morskie Oko, czyli tą asfaltówką, to potem 3 dni nie mogłem się ruszać w ogóle. A miałem wykład w Krakowie. I myślałem sobie, facet, przesadziłeś. Wiecie, nogi mi się trzęsły ze wszystkiego. A ja stałem tam i miałem wykład. 1,5 godziny wykładu. A wszystko we mnie się trzęsło z wysiłku. Po 3 dniach. Bo przeszedłem z Łysej Polany na Morskie Oko. Tak? Czyli to jest taka trasa turystyczna. Tak? Bardzo fajna trasa turystyczna. Normalny człowiek nie odczuwa w ogóle zmęczenia. Normalny nie odczuwa zmęczenia. Ja rozumiem Ciebie, Locie. Tylko nie w góry. Do małego miasteczka, do najmniejszego, byle do miasta, byle do cywilizacji. Ciągle w nim coś takiego siedzi. Widzimy to? Bóg go ratuje, a on ciągle tak za przeproszeniem, Panie mój, ale ja mam jednak Twoją własną wizję. To nie jest typ herosa i bohatera wiary, którego mogę akceptować w pełni. Ale to jest człowiek, który jest świadkiem wiary, bohaterem wiary i który nieraz bardziej mnie przypomina niż Abraham. Bardziej przypomina mnie Lot i jego wszystkie boleści, jego wszystkie przywiązanie do tego świata. Tak mu trudno z czymś się rozstać, tak mu trudno coś zostawić, tak mu trudno powiedzieć, pójdę, Panie, za Tobą w góry wysoko. Pójdę za Tobą tam, gdzie poszedł Twój syn. Zamiast tego błagam go, żeby mi nie zabierał odrobiny cywilizacji, choćby najmniejszej, choćby Fromburg. Czy jest mniejsze miasto w Polsce niż Fromburg? Chcę się zapytać. Jest tu kilku ludzi, którzy się znają. Jest. Są jeszcze chyba 2 mniejsze miasta w Polsce. Są większe. Większe miasta, są większe wsie od Fromburga. Ale dużo tych mniejszych miast już nie ma. Choćby do Fromburga, panie, choćby malutkie takie. Chcę powiedzieć, kończy się ten tekst tą tragiczną historią jego małżonki. Małżonki, która była podobna do Lota w jego wahaniach, ale która nie mogła jednak zostawić tego wszystkiego. Przypomina nam to ziarno, które rzucone w glebę bardzo szybko wypuszcza korzeń. Bardzo szybko wypuszcza tę łodygę, tak? Ale korzeń tam nie ma korzenia. To jest, przypomina człowieka, o którym mówi Jezus Chrystus. Takiego, który przykłada ręce do pługa, ale jednak się wstecz ogląda, wiecie? Nie można tak orać. No nie da się tak orać. My tu ze wsi wiemy, prawda? Nie da się orać. My tu ze wsi mówię o Milejewie, bo Fromburg to miasto. My tu wiemy, że nie da się orać oglądając wstecz, no. Zwyczajnie próbuj prowadzić samochód, opatrząc się wstecz. Nie tak co chwilkę, tylko patrząc się wstecz. I tak prowadź. I to ci powiem, że długo nie poprowadzisz, nawet nie będziesz mógł powiedzieć świadectwa, jak cię Bóg uratował. Chcę powiedzieć, nie można żyć w taki sposób. Pójść za Chrystusem, pójść za Bożą wolą, ale ciągle tęsknić za tamtym życiem. Wtedy coś destruktywnego dzieje się z nami. Wtedy jest napisane, ona stała się słupem soli. Na temat tego słupa soli chciałbym mówić za tydzień, albo nie na temat słupa soli, na temat soli. Dzisiaj miało to być, ale zamiast tego jest to rozważanie o Locie i jego małżonce. Chcemy się zastanowić nad tym słupem soli, dlaczego ona została słupem soli, ale zanim się nad tym zastanowimy, powiedzieć jedną rzecz na koniec. Jezus powiedział tak. W wspomnijcie żonę Lota. Warto o niej pamiętać, przywołać ją. Ponieważ choć Lot nie był idealny, to jednak jak mu powiedzieli idź, to szedł. Może trzeba było go pociągnąć, ale szedł. I już do tyłu nie wracał. Tam jest powiedziane, że nie można się było obracać. Tyle razy w bajkach pojawia się ten motyw, wszyscy znamy, nie? Wszedł do jakiejś jaskini, do jakiejś ciemności, tam gdzie były smoki i tylko się nie mógł oglądać. Stary mit o Orfeuszu i Eurydyce, który wszyscy uczyliśmy się w szkole średniej, mówił o pięknie grającym muzyku, najpiękniejszym muzyku, najpiękniej grającym muzyku na świecie, o pięknym imieniu Orfeusz, który grał tak pięknie, że po prostu wszystkie zwierzęta i wszystko, co żyje, szło, aby go słuchać. I kochał przepiękną Eurydykę, która była cudowną nimfą i która była w nim zakochana na śmierć. Kochali się bardzo szczęśliwie, tylko że ktoś w międzyczasie zakochał się w tej Eurydyce i postanowił ją dopaść, a ona uciekając została ukąszona przez żmiję i wylądowała w Hadesie. Więc Orfeusz z tej wielkiej miłości do niej poszedł do tego Hadesu i tak grał, że Cerber się rozpłakał. Ten wielki stugłowy Cerber się rozpłakał. Że Moiry, które były znane jako najbardziej zawzięte i najokropniejsze stworzenia pilnujące porządku rzeczy, się popłakały ze wzruszenia. I kiedy powiedział, chcę sport Eurydykę, to nikt mu nie odmówił. Był tylko jeden warunek, którym mu powiedzieli. Nie wolno ci się na nią patrzeć. Będzie szła za tobą, ale tobie się nie wolno oglądać. I on szedł tak całą drogę przez ten Hades i ciągle myślał tylko o jednym. Jak ona wygląda? Ten mit, ta myśl o tym, że człowiek nie może się oglądać wstecz, bo to obejrzenie się wstecz nieraz rujnuje całe życie. To jest to, o czym dzisiaj słyszeliśmy tak pięknie przedtem. Jeżeli chcesz żyć ciągle wspomnieniami, szczególnie tymi, które są dla ciebie niszczące, tymi niszczącymi wspomnieniami, one nie muszą być traumatyczne i dotyczyć tylko i wyłącznie jakichś strasznych rzeczy z przeszłości. One mogą dotyczyć fajnych rzeczy, ale takich, które cię niszczą, niszczyły. Jeżeli wrócisz myślami, jeżeli nie potrafisz od tego się oderwać, tam rabini mówili, czy tam uczeni późniejsi mówili w ten sposób, że nie wiadomo do końca, czy tam jest napisane, że ona się odwróciła wstecz i obejrzała, czy ona po prostu zwróciła się z powrotem. W tym sensie postanowiła wrócić, tak? Bo tam można to różnie tłumaczyć. Czy tu chodzi tylko o to, że ona się obejrzała i już sól, czy ona po prostu wróciła, czy próbowała wrócić. Wrócić do miasta, z którego Bóg ją wyprowadził. Wrócić do świata, z którego Bóg ją wyprowadził. Jest to olbrzymie ostrzeżenie, które musi zabrzmieć, tak do końca wybrzmieć, tak? Mówiąc tym dzisiejszym rozważaniem Grażynki. Niech wybrzmi. Bóg nas wyciągnął z tego świata. Bóg nas uratował. Nieraz wbrew nam. Na siłę. Uratował nas i zbawił. Nie wracajmy z powrotem do tego świata. Nie wracajmy, bo tam nie ma nic, żadnej wartości. A jeśli jest w nas jakaś tęsknota, to raczej powiedzmy, Panie, nie rozumiem. Ale wiem, że dzisiaj nie rozumiem, ale jutro Ty mi dasz lepszy dzień, lepszy nastrój, lepszą myśl. Bo jak mówi stare polskie przysłowie, da Bóg dzień, da Bóg radę. Amen.